Może cię jedno mamy, tak śpiewa Edward Hulewicz. Słyszeli państwo przed momentem tę smutną wiadomość. Odszedł dzisiaj od nas ten znany piosenkarz estradowy, kompozytor, autor tekstów, dziennikarz muzyczny, założyciel zespołu Tarpany, a także rysownik i malarz. Będziemy go jeszcze wspominać. A teraz już witamy w programie Dobry Tytuł Podaj Dalej. Z okazji nowego miesiąca, bo to pierwsze wrześniowe wydanie Dobrego Tytułu, przychodzimy do państwa z nowymi książkami. I są to tytuły, które niedawno miały swoją premierę wydawniczą albo za chwileczkę pojawią się w księgarniach. Państwa uwadze polecę dziś najnowszą książkę Arkadego Radosława Fidlera. Autor powieści o Boliwii będzie dziś moim gościem. Magdalena Kawka opowie o kolejnej części swojej Odysei Lwowskiej. Arkadiusz Kozłowski o pełnej napięcia i czającej się grozy powieści kryminalnej. A Aleksiej Rogozin zaprosi do lektury Konarzewo Czartoryskich. Jeśli polubili państwo sagę czekoladową Agnieszki Zakrzewskiej, to dziś mój gość Sławomir Wierzbicki opowie o dalszych losach bohaterów tej opowieści, w której życie ma smak czekolady. I będą też oczywiście humorystyczne i z morałem bajki Ezopa. A pierwszą książkę wręczy nam dziś Emilian Prałat. Zapraszamy. Dobry tytuł do godziny 17.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Niedawno ukazała się książka Tomasza Cieślaka, Książ 39, Niewinni Straceni. Autor pochodzi z Jarocina, jest regionalistą, działaczem społecznym, kulturalnym. Bada od lat również historię Jarocina, ziemi jarocińskiej w czasach II wojny światowej. Najnowsza książka Tomasza Cieślaka poświęcona została z jednej strony Książowi, a więc miejscowości nie tak odległej od Jarocina i tamtejszym tragicznym wydarzeniom, jakie miały miejsce w 1939 roku, a które związane były przede wszystkim z realizacją operacji Tannenberg, w ramach której najważniejsi, najbardziej wpływowi mieszkańcy Książa i okolic zostali rozstrzelani w ramach publicznych egzekucji. Książka Tomasza Cieślaka została poświęcona zagadnieniu trudnemu, zagadnieniu wymagającemu, które zarazem pokazuje, jak wiele lokalnych tradycji historii nadal jest do odkrycia w związku z okresem II wojny światowej. Książka składa się z kilku rozdziałów, w których zawarto m.in. informacje o początkach, można powiedzieć na szeroką skalę zakrojonych działań związanych z przygotowaniem tzw. list proskrypcyjnych. Następnie omawiane są różnego rodzaju formy i działania, w ramach których realizowano tę operację. I jeden z rozdziałów poświęcony typowo Książowi. Straty wojenne to nie tylko straty materialne, ale przede wszystkim straty ludzkie. Z perspektywy książki Tomasza Cieślaka mamy tutaj informacje nie tylko o stratach, ale konkretne biografie, konkretne przykłady świetnych postaci, które dla regionu książkiego były bardzo zasłużone i które do dnia dzisiejszego w pamięci mieszkańców trwają. W związku z czym, drodzy państwo, mimo że lektura to troszeczkę trudna, niemniej jednak w perspektywie kolejnych rocznic wrześniowych może warto sięgnąć po publikację, która podejmuje temat globalny w skali Polski, ale odnosi go do regionu Wielkopolski i do konkretnego jej fragmentu, który dzisiaj nam kojarzy się przede wszystkim z wydarzeniami z powstania styczniowego, może z powstania wielkopolskiego, ale również warto zerknąć do tej publikacji w kontekście tej historii trudnej, najnowszej.
Z książką po Wielkopolsce.
Przypominam tytuł książki, Książ 39, Niewinni Straceni, autor to Tomasz Cieślak. A przede mną teraz książka, która pozwoli nam przyjrzeć się bliżej arystokracji i towarzyszyć jej w rozterkach dnia codziennego, wysłuchać jej głosu. Konarzewo Czartoryskich 1925-1941 w opracowaniu i pod redakcją Aleksandry Belwon i Aleksieja Rogozina z ośrodka Karta. I to jest niezwykłe zaproszenie do poznania świata polskiej arystokracji od kuchni. Dzięki ich osobistym opowieściom możemy obejrzeć niezafałszowany obraz klasy społecznej, wokół której narosło wiele legend i mitów.
Dobry tytuł. Po podaj dalej.
Aleksiej Rogozin, historyk, współpracownik ośrodka Karta, współredaktor książki Konarzewo o Czartoryskich 1925-1941. Konarzewo o Czartoryskich nie jest to typowo książka historyczna, nie jest to opracowanie, jest to tak zwany montaż, czyli opowieść stworzona z fragmentów różnych dokumentów, takich jak dzienniki, listy, dokumenty urzędowe, które tworzą spójną opowieść. Książka ta powstawała przez ponad rok. Głównym pomysłodawcą był pan Maciej Radziwiłł, prywatnie syn pani Anny Radziwiłł z Czartoryskich, urodzony w Konarzewie w 1932 roku jako piąta córka Romana i Teresy Czartoryskich, głównych bohaterów tej książki i ostatnich przedwojennych gospodarzy Konarzewa. Przechodząc do treści książki, powiedziałbym, że mamy tutaj kilka poziomów. Przede wszystkim jest to saga rodzinna. Jest to opowieść o trzech pokoleniach tej rodziny związanych z Konarzewem. Przede wszystkim są to Roman i Teresa Czartoryscy, którzy po ślubie w lipcu 1925 roku wprowadzają się do pałacu w Konarzewie. Pochodzą oboje z rodzin ziemiańskich, arystokratycznych, stąd też są przygotowani do prowadzenia gospodarstwa w majątku. Ponadto Roman Czartoryski jest bohaterem wojennym, walczył najpierw w armii austro-węgierskiej, a od 1918 roku w Wojsku Polskim. Między innymi walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Drugim pokoleniem ważnym dla tej książki są rodzice Romana i Teresy, którzy też odgrywają istotną rolę w tej opowieści. No i z kolei też dzieci Czartoryskich w miarę dorastania też się stają narratorami tej książki. Wykorzystujemy tutaj na przykład listy do rodziców, różnego też rodzaju notatki i później nagranie. Drugim poziomem jest to, że poznajemy funkcjonowanie pałacu od kuchni. Głównym miejscem przedstawionej w książce opowieści jest pałac we wsi Konarzewo, położony 15 km na południowy zachód od Poznania. I Roman i Teresa Czartoryscy, jak również ich dzieci, postrzegali to jako gniazdo rodzinne, mieszkali to przecież przez 16 lat. No i oczywiście trzecim poziomem jest historia Polski w pierwszej połowie XX wieku. Mamy tutaj w tle różne wydarzenia, takie jak przewrót majowy, zjawiska kryzysu gospodarczego lat 20. i 30., wreszcie II wojna światowa i okupacja niemiecka. Bazą źródłową tej książki stanowi archiwum rodzinne Czartoryskich z Konarzewa, prawie 13 tysięcy stron dokumentacji tekstowej i 170 klisz fotograficznych, które przetrwały pożogę wojenną i zostały zabezpieczone przez kolejne pokolenie. Zbiór ten został uporządkowany i nawet częściowo opracowany przez najstarszą córkę Romana Teresy Czartoryskich, Elżbietę Przewodzką. Głównym źródłem tej książki jest korespondencja prywatna. Czartoryscy pisali do siebie przez całe życie. Dochodzi do tego też korespondencja z władzami powiatowymi, wojewódzkimi, z różnymi instytucjami, bankami itd. Do tego też są notatki, różnego rodzaju pamiętniki, teksty przemówień. Przy wyborze z tej bogatej kolekcji kierowaliśmy się tym, że książka ma przede wszystkim zobrazować życie pałacu i rodziny. Te wątki tworzą główną linię narracyjną. Staraliśmy się uszanować prawo rodziny do prywatności, stąd takie kwestie osobiste, jak opis chorób, pobytów w szpitalach itd. pojawiają się tylko wtedy, gdy mają znaczenie dla ciągłości chronologicznej opowieści. Skróceniu ulegały też wątki dotyczące losów osób spoza najbliższej rodziny. Racja wzbogacona została przez materiały prasowe. Czartoryscy odgrywali ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, dlatego też pisała o nich prasa, przede wszystkim prasa poznańska. Inne uzupełnienia pochodzą z Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W książce wykorzystano też zdjęcie z albumów rodzinnych. Autorką większości fotografii wykonanych między rokiem 25 a 39 jest Teresa Czartoryska, zapalona fotografka amatorka, która z pasją portretowała najbliższych, dokumentując życie codzienne w Konarzewie, spotkanie, wyjazdy i podróże. Wśród autorów zdjęć jest także Jan Puchak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów pierwszej połowy XX wieku.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
I właśnie ta książka jako pierwsza książka na telefon już na Państwa czeka. Kona żywo Czartoryskich 1925-1941 z ośrodka Karta. Czekam na telefony 618-654-654. Kona żywo Czartoryskich powędruje do pani Jadwigi z Poznania. Gratuluję. A przede mną aż trzy książki. Pora westchnień, pora burz, powrót z piekła, nowy początek. Państwo już pewnie domyślają się. To są tytuły trzech tomów cyklu Lwowska Odyseja Magdaleny Kawki z wydawnictwa Pruszyńskiej i Spółka, powieści obyczajowej z dobrze udokumentowanymi wydarzeniami historycznymi w tle, bo te powieści znakomicie oddają realie lat 1938-1944 na Kresach Wschodnich. Ta seria cieszy się bardzo dużą popularnością wśród czytelników, którzy, wiem, niecierpliwie oczekują kolejnej części sagi. Zapytajmy zatem samą autorkę, Magdalenę Kawkę, kiedy możemy spodziewać się czwartego tytułu Lwowskiej Odysei.
Halo? Kto do nas dzwoni?
Moja przygoda z Lwowską Odyseją dobiegła końca. 8 września jest premiera czwartego ostatniego tomu i tym samym kończy się moja podróż. Była to podróż sentymentalna, śladami moich dziadków, śladami innych Lwowian. I mam nadzieję, że w tym czwartym tomie nie zabraknie wzruszeń i mogę Państwu obiecać, że chociaż w tych trzech poprzednich bohaterom nie zawsze świeciło słońce, to w tym ostatnim potraktowałam ich nieco łaskawiej. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, czy Lilka wreszcie doczekała się na swojego ukochanego Ukraińca, który z takim zaangażowaniem walczył o wolność Ukrainy, to zapraszam do lektury. Czwarty tom zatytułowany jest Trudna Radość i już na pewno jest ostatnim tomem i zamknięciem cyklu. Serdecznie Państwa pozdrawiam, Magdalena Kawka.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
No to czekamy w takim razie na Trudną Radość. Ostatni już tytuł z serii Lwowska Odyseja Magdaleny Kawki, a ja sięgam po kolejną książkę Życie jak czekolada. I tę książkę przyniósł dziś do studia Sławomir Wierzbicki z wydawnictwa Filia.
Nie mogę się oprzeć pokusie właśnie, by nie sięgnąć po następną książkę pani Agnieszki Zakrzewskiej. Bardzo mnie ucieszyła ta wiadomość, że powstała kolejna część powieści z pralinkami, czekoladkami na okładce. Tym razem drugi tom tej powieści nosi tytuł Życie jak czekolada.
Tak, Życie jak czekolada jest kontynuacją sagi czekoladowej Agnieszki Zakrzewskiej. Pierwsza książka, Rok na końcu świata, to bardzo sympatyczna opowieść o malinowej bombonierce i proszę mi wierzyć, istnieje ponoć taka szokolateria, jak mówi sama Agnieszka Zakrzewska i mieści się w małej miejscowości w Holandii. A Agnieszka Zakrzewska bardzo dobrze zna Holandię, bo tam od wielu, wielu lat mieszka i postanowiła, przechadzając się po pewnej miejscowości i widząc malinową bombonierkę, stworzyć historię, którą po pierwsze, opisała w Roku na końcu świata, a po drugie, kontynuuje ją w Życiu jak czekolada. Mogę Państwu zdradzić, że to nie koniec przygód bohaterki tej książki, Niny. Nina powróci jeszcze w trzeciej części. Ta saga została rozpisana na trzy akty, a druga część, to ważne, skupia się na przeszłości. Na tym, jak doszło do tego, że ta malinowa bombonierka powstała w tym miejscu, w którym jest. I co tak naprawdę ciocia Emilia, jeśli ktoś czytał pierwszą część, to wie o kim mówię, co tak naprawdę musiało się wydarzyć, że ciocia Emilia zaczęła zajmować się czekoladą i różnymi dziwnymi nadzieniami. Proszę mi wierzyć, że Do tej pory nie wiedziałem, że można jeść czekoladę ze śledziem.
O, to coś dla mnie.
Naprawdę? Takie połączenie smaków?
Nie, bo śledź.
A, bo śledź, okej. No, Agnieszka Zakrzewska przekonywała mnie, że to jest naprawdę smaczne, bo widziała moją minę, jak mówiła mi właśnie o czekoladzie ze śledziem.
Ja w to wierzę.
No ja już też. Po reakcji pani redaktor wierzę, że to może być smaczne. Mam zaplanowaną wyprawę do Holandii po to właśnie, żeby spróbować tej czekolady nadziewanej śledziem. Nadal nie wierzę, że mówię to na głos, ale spróbuję. Jak spróbuję, to przyjdę i opowiem w studio, czy jest smaczne, czy nie.
To ja od razu poproszę takie czekoladki też do książki.
Jasne. Agnieszka Zakrzewska, Życie jak czekolada. Wszyscy mi mówią, że okładka, oczywiście jesteśmy w radiu, więc nie możemy jej Państwu pokazać, ale możemy opowiedzieć, że jest bardzo kolorowa i bardzo smakowita. I znów wszyscy mi mówią, że kiedy widzą zarówno pierwszą część, czyli Rok na końcu świata, jak i drugą, Życie jak czekolada, to robią się głodni i mają ochotę zjeść coś słodkiego. Ale zapewniam Państwa, że nie jest to książka tylko dla łasuchów.
No na pewno nie. Tym bardziej, proszę Państwa, właśnie jest przepis na śledzia w czekoladzie w tytule Życie jak czekolada Agnieszki Zakrzewskiej. Ta jedną książkę z wydawnictwa Filia mam teraz dla moich słuchaczy. 61865465 to jest już drugi tom sagi czekoladowej, a moje pytanie dziś brzmi, jaki tytuł nosi pierwsza część tego cyklu. 61865465. Mapy Gwiazd, najnowsza piosenka Sorry Boys. A wracam jeszcze na chwileczkę do konkursu. Pierwszy tytuł sagi czekoladowej Agnieszki Zakrzewskiej nosił tytuł Rok na końcu świata. Rozsmakowałam się, drodzy Państwo, w czekoladowych historiach i teraz sprawdzam, czy w następnym tytule znajdę też jakieś smakowite informacje. Tak, mam kulki daktylowe z lukrecją. Mam też przepis na sałatkę z granatu. Co jeszcze mam tutaj? Mam jakieś ciasto, jeszcze pomarańczowe, pączki marokańskie. Dobrze, zamykam, drodzy Państwo, książkę, bo do 17 przecież tylko książkami będę żyć. Mam przed sobą fantastyczną propozycję z wydawnictwa Słowne, Kuchnia Jerozolimy bez granic. Szakszuka. Szakszuka to tytuł książki, ale też po arabsku to słowo oznacza mieszać lub wstrząsać. Szakszuka to jest też danie, które wywodzi się z Afryki Północnej. I w tej książce znajdą Państwo fantastyczne przepisy. Myślę, że będzie ona ogromnym źródłem inspiracji i przede wszystkim też przygodą w poszukiwaniu nowych smaków. Książkę napisał Nidal Kersh, urodził się w Szwecji, dorastał w Sztokholmie, w Palestynie spędza wakacje i znajdą tutaj Państwo bardzo dużo ciekawych treści. Wydawnictwo Słowne, Szakszuka. Następna książka to propozycja z wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Wojciech Lada, Mali tułacze. To jest opowieść niezwykle poruszająca o najmniejszych polskich uchodźcach wobec piekła II wojny światowej. Tak do końca to nie wiadomo, ile dzieci wywieziono w głąb Rosji w 1940 roku, ale rok później wraz z armią Andersa opuściło ją około 20 tysięcy. W większości czekała je znacznie dłuższa, a czasem też bardziej niebezpieczna droga niż żołnierzy, a małych polskich uchodźców przyjęły takie kraje jak Iran, Palestyna, Liban, Indie, Meksyk, Kanada, ówczesne kolonie brytyjskie w Afryce, a nawet odległa Nowa Zelandia. Proszę Państwa, polecam bardzo gorąco tę poruszającą powieść. Przypominam, Mali tułacze, Wojciech Lada, Pruszyński i Spółka. I jeszcze jedna propozycja z wydawnictwa Filia, z cyklu Filia na faktach. Dżuma, czarna śmierć. Autor to John Kelly i znajdą tu Państwo informacje i historię na temat najbardziej wyniszczającej epidemii wszechczasów. Kolejne książki na telefon, przypominam, numer 61865465. A teraz wręczam Państwu kolejny utwór. 16:36. Proszę Państwa, kolejne książki na telefon rozeszły się jak ciepłe bułeczki, jak podczas spotkania niedzielnego ulubionej cioci albo babci. Ale jeszcze kilka prezentów dla Państwa mam. Proszę być z nami, a już za momencik nasz stały cykl 150 bajek Ezopa. No, bajki Ezopa nie są bajkami tylko dla dzieci, prawda? Bo w starożytnej Grecji bajki, w przeciwieństwie do czasów współczesnych, były utworami przeznaczonymi dla dorosłych. Proszę posłuchać kolejnych historii, a czyta Ares Hadzi-Nikolaou.
150 bajek Ezopa. Pasterz dowcipniś. Pasterz, który wyprowadzał owce daleko od wsi, zwykle zabawiał się takim żartem. Wzywał na pomoc wieśniaków, twierdząc, że wilki napadły na jego owce. Dwukrotnie, nawet trzykrotnie nabrał w ten sposób wieśniaków, którzy biegli pomóc i śmiejąc się wracali do wsi. Aż w końcu zdarzyło się naprawdę. Wilki zaatakowały owce. Gdy dziesiątkowały stado, pasterz wzywał pomocy, ale wieśniacy, przypuszczając, że znów żartuje, nie zwrócili najmniejszej uwagi. Stało się więc. Dowcipniś stracił swoje owce. Koguty i orzeł. Dwa koguty walczyły o prym wśród kur. Jeden z nich zwyciężył. Pokonany uciekł i skrył się w zacienionym miejscu. Zwycięzca stanął na wysokim murze i głośno zapiał. Wtedy orzeł rzucił się na niego i porwał go. Natomiast ukryty kogut, w cieniu, bezpieczny, odtąd stał się panem kur. Pysznego nieszczęście czeka. Orzeł i lis. Pewnego razu orzeł spadł prosto na ręce człowieka. On ściął mu skrzydła i zaniósł do domu. Umieścił w kurniku z kurami. Orzeł był bardzo smutny, nie jadł, wyglądał jak uwięziony król. Inny człowiek wykupił go, wyskubał i posmarował jakąś maścią. Skrzydła ponownie urosły. Orzeł wtedy odfrunął i upolował zająca i przyniósł jako podarunek. Zauważywszy to, lis powiedział: — Nie dawaj temu, lecz pierwszemu. Ten ma szlachetny charakter. Należy pozyskać przychylność pierwszego, bo może znowu cię złapie i wyskubie pióra. Astrolog. Pewien astrolog miał zwyczaj wychodzić co wieczór z domu i obserwować gwiazdy. Pewnego razu, kiedy znalazł się na przedmieściu, mając całą uwagę skupioną na niebie, nieostrożnie wpadł do studni. Płakał i wołał o pomoc. Przechodzień, słysząc jego jęki, zbliżył się i, dowiedziawszy się o wypadku, powiedział: — To ty chcesz obserwować gwiazdy na niebie, a nie widzisz tego, co jest tu na ziemi? 150 bajek Ezopa.
Humorystyczne, ale przekazują określoną prawdę i przemycają naukę i morał, dlatego tak lubimy bajki Ezopa. Dobrze, drodzy Państwo, sięgam po kolejną książkę, o której za chwileczkę porozmawiam z moim kolejnym gościem.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Arkady Radosław Fidler, Do głębi intrygujący kraj. Taki tytuł nosi pana najnowsza książka, tak, wydana przez Bernardinum. Ja pana pięknie witam w programie Dobry tytuł, podaj dalej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widzę, że pan przyniósł do studia dzisiaj książkę o Amazonii.
Wcześniejszą.
Tak.
Tak.
Tak, a to jest...
Też z Boliwii. Ale
tak,
z boliwijskiej części Amazonii.
Kontynuacja pana niezwykłej podróży i powiem tak szczerze, że no, dzięki panu rozpoczęłam też fascynującą podróż do tego kraju. Jak mieszkałam w Chile,
Tak.
To nie ukrywam, że o Boliwii mówiło się i to nawet bardzo głośno i bardzo często. No, ze względu chociażby na związki kulturalne, polityczne, ale też ze względu na historię.
No tak, i to była historia dosyć dramatyczna
tak.
między Boliwią a Chile, bo Boliwia w wyniku wojny pod koniec Chile, pod koniec XIX stulecia straciła dostęp do Pacyfiku.
Tak.
Do dzisiaj przeżywają traumę.
Proszę mi powiedzieć, co pana tak najbardziej fascynuje w tym kraju? Bo tak jak pan podkreślił, to nie pierwsza wizyta przecież w Boliwii. Ile razy pan tam
był? Trzy razy. Mhm. Byłem trzykrotnie i za każdym razem widziałem coś innego. Pierwszy raz to byłem w roku 1985. I muszę powiedzieć, to wtedy Boliwia uchodziła za jeden z najbiedniejszych i najbardziej zacofanych krajów, myślę, że nie tylko w Ameryce Południowej, ale również na świecie. Ale mnie zafascynowała jedna rzecz, którą widziałem, czym się posługiwali Boliwijczycy na co dzień normalnie. Papier toaletowy, proszę sobie wyobrazić. Był wszędzie. To, czyli ten papier, którego wówczas nie było w Polsce.
Ja byłam w Chile i tam rzeczywiście na ulicach Santiago de Chile tak. byli bardzo widoczni, ze względu chociażby na swoje kolorowe stroje i wszystkie różne takie dziwne przedmioty, które próbowali sprzedawać turystom. No, przyciągało to na pewno uwagę i zainteresowanie. Wspomniał pan, że był w latach 80. ubiegłego
Moja pierwsza podróż, dokładnie w 1985 roku. Następnie byłem w 2015, właśnie dlatego, że szykowała się wyprawa, jak to się nazywało, śladami Arkadego Fidlera do boliwijskiej części Amazonii 80 lat później. Pięknie zorganizowana przez jednego z Polaków, który mieszka w La Paz, ale więcej czasu spędzał w Amazonii, boliwijskiej Amazonii. I 5 tygodni byliśmy pod namiotami w najgorętszej, najgłębszej puszczy, jaką można sobie wyobrazić, a ja miałem okazję porównywania tego, co mój ojciec 8 dekad mniej więcej tak. wcześniej widział, z tym, co ja przeżywam i co ja widzę. To dałem w mojej książce, która wyszła w 2017 roku, Sumienie Amazonii.
Mm-hmm. Pana ojciec traktował wyjazdy do Ameryki Południowej jako wielką wyprawę, wyprawę życia.
Tak, to pamiętajmy o tym, że jego taka już kultowa książka Ryby śpiewają w Ukajali, z jego wyprawy w roku 1933, to była jego czwarta książka, ale pierwsza, która dała mu wielkie nazwisko, takie już ogólnopolskie. I nagle zaczął być rozpoznawany jako podróżnik i jako pisarz.
Panie Arkady, dobrze, sięgając po tę książkę, przypomnę raz jeszcze tytuł, Do głębi intrygujący kraj. Jakie miejsca z panem możemy odwiedzić? Na pewno Księżycową Dolinę, ale też wiem, że zaprasza nas pan nawet do więzienia San Pedro w La Paz.
No tak, tym razem omijałem Amazonię, bo chciałem się skoncentrować na innych częściach Boliwii. Pamiętajmy o tym, że to jest kraj bardzo wielki terytorialnie, bo 3 terytoria Polski mieszczą się, jeszcze sporo miejsca zostaje. Dużo mniej ludzi tam żyje, około 11 milionów, ale to są ludzie bardzo kulturowo zróżnicowani. Tam jest około 36 języków lokalnych. Oczywiście ten główny to jest język hiszpański. I to jest kraj niezwykle ciekawy z kilku powodów. Geografia. Andy na zachodzie. To słynne altiplano, czyli płaskowyż na wysokości prawie 4 kilometrów nad poziomem morza. Boliwijska część Amazonii. Na wschodzie niziny gorące, parne. Jezioro Titicaca oczywiście, które jest dzielone. Granica mniej więcej nie tyle biegnie, co płynie między Boliwią a Peru. To wszystko sprawia, że ten kraj jest bardzo ciekawy, ale to nie tylko, to jest geografia. Oczywiście ludzie są, to jest najistotniejsze, ludzie są bardzo ciekawi, bo są te różne kultury, różne narody, które razem żyją w tym wielkim kraju. Ja starałem się przynajmniej do niektórych docierać. Wspomniała pani o La Paz, o więzieniu San Pedro. Oczywiście to jest osobna historia. La Paz jest w ogóle niesamowitym miastem, bo ono jest też położone na w dolinie górskiej, andyjskiej, na wysokości prawie 4 kilometrów. Więc tam, jak człowiek, biały człowiek z Europy przybywa, przylatuje, to przez kilka dni musi się zaaklimatyzować, ponieważ tam brakuje tlenu. Jest dużo mniej tlenu niż na nizinach. Więc te 2-3 dni trzeba sobie dać na aklimatyzację, bo inaczej, jeżeli człowiek od samego początku będzie biegał, wysilał się i tak dalej, to go może spotkać to, co swego czasu spotkało Ryszarda Kapuścińskiego, na przecież wybitnego wygę, można powiedzieć, podróżniczego, który śpieszył się, będąc w La Paz. I ta górska choroba, wynikająca z braku tlenu, uderzyła go. Ta choroba nazywa się sorocze. I wylądował w jednym z tamtejszych szpitali na 2 tygodnie. Mówili mi to o tym polscy księża, którzy mają 2 parafie w samym La Paz. Więc nie ma żartów z tą chorobą i z tą aklimatyzacją. Ale już po tych paru dniach człowiek dochodzi do siebie i wszystko jest dobrze. I wtedy można zwiedzać miasto, poznawać między innymi to niesamowite więzienie. I jako turysta, jako zwiedzający z zewnątrz, o którym też poświęcam cały rozdział, ponieważ jest ono zupełnie, jeśli chodzi o standardy, zupełnie inne niż więzienia europejskie, prawda, czy jakieś krajów zachodu. Tam, żeby przeżyć, to trzeba pracować, trzeba sobie wykupić na przykład celę, a to kosztuje. Więc trzeba i macie byle jakiej pracy, jakiejkolwiek na miejscu, i wtedy da się to przeżyć, no można się do tego dostosować.
Czyli tak jak odrębne państwo to funkcjonuje?
To jest jakby miasto w mieście, bo to jest duży kwartał. To było budowane więzienie w XIX stuleciu na 250 więźniów, a w tej chwili, o ile wiem, to około 2000 już tam jest, więc tam jest tłok. Ale pewne zasady niepisane obowiązują. I jeżeli się przestrzega tych zasad, można z tego więzienia w końcu wyjść.
Pan zwrócił uwagę na mieszkańców Boliwii, a opisuje ich pan w książce jako charakternych ludzi.
Tak, to są ludzie, którzy, mówiąc kolokwialnie, nie pozwalają sobie dmuchać w kaszę. Oni znani są z tego, Boliwijczycy byli, że potrafili się buntować przeciwko władzy, jeżeli władza na przykład podnosiła nagle z dnia na dzień podatki, jak to na przykład, albo ceny wody, taka amerykańska firma w mieście, pięknym mieście Cochabamba, które bardzo polubił Jan Paweł II, podniosła z dnia na dzień ceny wody o 100% czy o więcej. Ludzie się wściekli po prostu, wyszli na ulicę, przegonili tą firmę. Oni potrafili to zrobić. Amerykanie, jak nie pyszni, musieli się zwijać interes tam. Więc oni, jeżeli nacisnąć im, nadepnąć na odcisk, potrafią się wściec, potrafią być bardzo źli i tą swoją złość manifestować na przykład, to też taki boliwijski specjalność, blokować ulice, miasta wręcz, i to doprowadzi do perfekcji, także nawet ta przysłowiowa mysz się tam nie zdoła przecisnąć, jeśli trzeba. Więc dlatego ja to określałem jako ludzie charakterni, bo dzielni poza tym, znoszący ciężkie warunki życia, jeszcze jako biedny kraj, dzisiaj on jest na dorobku, ciężkie warunki klimatyczne, mieszkać na wysokości kilku tysięcy metrów, to nawet dla nich, oczywiście oni to lepiej znoszą niż my Europejczycy, ten brak tlenu, ale to wszystko są trudne warunki, to nie jest sielanka, a oni sobie potrafią radzić.
Ma pan wiele sympatii do mieszkańców Boliwii.
Tak, tego chyba nauczyłem się od mojego ojca, który wyjeżdżając gdzieś w świat i mając na celu jakiś kraj, do którego się oczywiście przygotowywał długimi miesiącami jeszcze w Polsce, uczył się go, robię to samo, ale raczej starał się patrzeć na ten kraj z sympatią i wyłapywać rzeczy optymistyczne. Oczywiście też się pisał, ja też wspominał o rzeczach gorszych, ale one nie dominują w naszym postrzeganiu danego kraju. Bo w każdym kraju można znaleźć, jeżeli się człowiek uprze, same czarne rzeczy, złe, niedobre. Ale też w każdym kraju, nawet pod najgorszą dyktaturą, można znaleźć bardzo piękne rzeczy, jeśli chodzi o ludzi i tak dalej. Więc raczej to jest nasza specjalizacja.
Mhm. A jak my jesteśmy postrzegani przez Boliwijczyków? Bo przecież był taki okres w historii, kiedy Polacy, to był XIX i początek XX wieku, emigrowali do Boliwii.
Do Boliwii, do Peru.
Tak, naukowcy, geolodzy, zoolodzy, tak. Botanicy i można powiedzieć, że mieliśmy niejako wpływ na rozwój tego kraju.
Na pewno. Polacy, i oczywiście rozmawiałem z miejscowymi ludźmi w różnych miejscach, w większych miastach, w jakichś wioskach. Dzisiaj, współcześnie, to raczej Polska, Polak kojarzy nam się, im się kojarzył z Janem Pawłem II, który
odwiedził,
z Wałęsą oczywiście, ale też z Lewandowskim.
Jak prawda, na całym świecie.
Piłkarze, no bo Latynosi wiadomo, po uszy zakochani w piłce nożnej, więc tego rodzaju skojarzenia ja spotykałem dosyć często. Oczywiście ważne jest, że będąc na miejscu, żeby oni czuli, że ja przyjeżdżam do nich z sympatią i że chce się czegoś od nich dowiedzieć, nauczyć z ich kultury, ich życia codziennego i tak dalej. To było bardzo ważne. Ja to na przykład widziałem, właśnie wspomnieliśmy o tej utracie przez Boliwijczyków
dostępu do oceanu spokojnego.
Dostępu do Pacyfiku. Jak mówię, to jest trauma wielopokoleniowa. Jeżeli pytam ich o to, często mi się to zdarzało, jak oni się czują, jak się odnoszą do tej utraconej kilkusetkilometrowego wybrzeża. Jeżeli oni widzą, że to moje zainteresowanie wynika z sympatii do nich, pewnego rodzaju może i współczucia, no to się otwierają przed sobą. To jestem im bratem w cierpieniu.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
I mam dla Państwa tę książkę, o której była przed chwileczką mowa. Do głębi intrygujący kraj z wydawnictwa Bernardinum. Autor to pan Arkady Radosław Fidler. 618-654-654. Czekam na Państwa telefony. A przed nami, jest już Arkadiusz Kozłowski, który będzie również miał dla Państwa doskonały tytuł. No to ja w takim razie słucham Arkadiusza. Państwa żegnam. Spotykamy się za 2 tygodnie. Janna Dywina i Ryszard Wojtowicz.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dzień dobry, Arkadiusz Kozłowski. Dzisiaj chciałbym słów kilka poświęcić książce Lato utraconych. Napisała ją Anna Kantoń i jest to jedna z części opowieści o inspektor Krystynie Lesińskiej. I jeżeli mówię, że inspektor, no to Państwo zapewne domyślacie się, że jest to kryminał. Tak, jest to kryminał. Ja nie wstydzę się tego, że czytam kryminały. Czytam sporo i jeżeli ktoś zapytałby mnie, czy wolę obejrzeć serial kryminalny nawet na tych nowoczesnych platformach streamingowych, czy przeczytać książkę, to powiem szczerze, że wolę przeczytać. I cóż mogę Państwu powiedzieć, sami wiecie, sami czasami sięgacie po kryminały. One bardzo często są bardzo, bardzo różne. No, delikatny jestem w tym przypadku. Ale czytam, no bo to zawsze jest trup, jest myślenie o tym, kto go mógł zadźgać. Jest komisarz, inspektor. Oczywiście on ma problemy, jak zwykle. Albo go zostawiła żona, albo zaraz go zostawi, albo szuka sobie nowej. Oczywiście ma także problemy z alkoholem. To standard jest tam. W szufladzie, w biurku, na komendzie. Tam 200 musi leżeć. No i bywa z tym, jak mówię, różnie. Ja mówię o polskich kryminałach, tak? Bo na tym się skoncentrujmy. Przeważnie ta cała intryga psychologiczna, opis dochodzenia do ujawnienia tego złoczyńcy, bardzo często jest no powiedziałbym, albo nielogiczny, albo za prosty, ale czytam, no podkreślam to, że czytam. I wróćmy do tej książki. Książkę wydało wydawnictwo Marginesy, Lato utraconych. Muszę państwu powiedzieć, że pani Kańtoch zachwyciła mnie, od razu powiem, że mnie zachwyciła. Zachwyciła mnie czym? No, zachwyciła mnie tym, że u niej, czytając, wszystko jest nieoczywiste. To mi się już od wielu, wielu lat, a jestem już wiekowy, nie zdarzyło, żebym właściwie do ostatnich stron tej powieści nie wiedział, kto, co i po co. I właściwie czuję się jak na początku tej opowieści. I dopiero te ostatnie kartki, które czytam z drżeniem rąk, przekładam, ujawniają całą prawdę. I ta prawda jest także nieoczywista. No, jestem w ogromnym szoku. Ogromny podziw wzbudza mnie to, w jaki sposób formułuje swoje opowieści pani Anna. No i tyle. No, proszę państwa, i tak na marginesie. Ona nie jest bardzo reklamowana, chociaż sporo nagród otrzymała. Pisze także science fiction. Ale to jest różnica poziomów ogromna do tych wszystkich pisarzy, którzy są bardzo promowani, którzy są na wystawach sklepowych, w kioskach, także gdzie są książki na tych lepszych miejscach, w księgarniach na najlepszych miejscach. Naprawdę to jest inny świat w konstruowaniu opowieści, inny świat w logice, to jest podstawa w logice tej opowieści. Ale wróćmy do Lata utraconych. To jest jedna z kilku części, jak już powiedziałem. Łączy wszystkie te książki podstawowa informacja. Pani inspektor Krystyna Lesińska, bardzo doświadczona policjantka już w określonym wieku, to też przeważnie jak pojawiają się w kryminałach policjantki, to one są świeżutkie, wrzucone dopiero do tych starych wyjadaczy, którzy tam wysyłają ją po hot dogi i generalnie ona musi się przebić z tą swoją wiedzą. Tu jest doświadczona policjantka i łączy te wszystkie historie, jej pamięć, trauma po zaginionym bracie. Wiele, wiele lat temu niewyjaśnione w górach ginie, niknie jej brat razem z innymi osobami i to do dziś nie zostało wyjaśnione i ona nieustająco tym żyje, do tego powraca. Ale historia Lata utraconych rozpoczyna się bardzo drastycznie. Jest rok 99. Leśniczówka w miejscowości Pogański Młyn, niedaleko Rudnika, dochodzi do makabrycznego morderstwa. Ginie właściwie cała rodzina, nie przepraszam, ocalał jeden chłopiec. Na marginesie odnalezione przez ojca kilka miesięcy wcześniej, bo został porwany wiele, wiele lat temu i teraz dopiero go odnaleziono. I rozpoczyna się dochodzenie, co się stało. To morderstwo, masowe morderstwo na polskie warunki jest bardzo nietypowe, bo u nas takie rzeczy dzieją się rzadko. To nie Ameryka, jak wszyscy dobrze wiemy. I pani Krystyna Lesińska wkracza razem z drugim, już nie pamiętam nazwiska, doświadczonym inspektorem i rozpoczyna się ta wielopoziomowa, wielowątkowa opowieść. Opowieść, jak już wspominałem, konstruowana naprawdę w sposób porywający. Jak to kryminał, nie będę państwu więcej opowiadał, no bo musicie to sami przeczytać. Polecam wam, jeżeli po lekturze ostatnich kilku kryminałów wchodzicie dziś do wniosku, że to nie ma sensu i że może lepiej popatrzeć w gwiazdy, pomyśleć sobie nad światem, nad wszechświatem, to jednak jeżeli gdzieś zobaczycie w antykwariacie, w księgarni, bo to nie jest nowa książka, Lato utraconych Anny Kańtoch, spróbujcie jeszcze raz zaufać polskiemu pisarzowi piszącemu kryminały. W tym wypadku myślę, że warto.